Lucien, Jarez płonął jak alkiermes. Czuł, że za chwilę krew tryśnie mu z jagód. Muszę cię prosić, byś nie otwierała. Wybacz, ale to rzecz osobista. Nie chciałbym cię urazić, ale... Wóz podskoczył. Lucien przytuliła się, a Jarez się zamknął. Cyrilla, wysylabizowała wozaczka z trudem, ale i tak zaskakując Jarez, który nie podejrzewał wiejskiej dziewczyny o tak daleko sięgające zdolności. Nie zapomnij o tobie. Zatrzasnęła medalion, puściła łańcuszek, spojrzała na chłopca. Owa Cyrilla znaczy się, jeśli prawdziwie kochała. Forda, czary i amulety. Jeśli prawdziwie kochała, to nie zapomniała. Była wierna. Czeka. Na to? Dziarę uniósł kikut. Dziewczyna zmrużyła lekko oczy niebieściutkie jak buławatki. Jeśli prawdziwie kochała, powtórzyła twardo, to czeka. A reszta? Forda, wiem to. Aż tak wielką masz w tym względzie eksperiencję? Nie twoja rzecz. Teraz na Lucien wypadła kolej zarumienić się lekko. Z kim i co miałam? A nie dumaj, aby, że ja z tych, co to inoskini na nie, a one już gotowe spermięcje jakieś nasianie wyczyniać. Ale co wiem, to wiem. Jeśli się chłopa kocha, to całego, a nie we fragmentach. Wtedy forda, jeśli nawet który fragment tu był. Wóz podskoczył. Upraszczasz mocno. Rzekł przez zaciśnięte zęby Jarez, chciwie wdychając zapach dziewczyny. Mocno upraszczasz i mocno idealizujesz Lucien. Raczysz nie zauważać choćby detalu tak drobnego, że to, czy mężczyzna jest cały, przesądza o jego zdolności do utrzymania żony i rodziny. Kaleka nie jest zdolny... No, przerwała mu obcesowo. Nie wypłakuj mi się tu, aby na kieckę. Głowy ci czarni nie urwali, a tyś przecie głowacz, głową robotasz. A co się tak gapisz? Ja ze wsi jestem, ale oczy mam i uszy. Dość na to bystre, by przesądzały o uważeniu detalu tak drobnego, jak czyjś sposób gadania. Iście pański uczony. A do tego... Pochyliła głowę, kaszlnęła. Jarę też kaszlnął. Wóz podskoczył. A do tego, dokończyła dziewczyna, słyszałam, co inni mówili. Żeś pisarz i kapłan ze świątyni. Wtedy sam widzisz, że ta ręka... Forda i tyle. Wóz nie podskakiwał od jakiegoś czasu, ale Jarez i Lucien wydawało się wcale tego nie zauważyli. I wcale im to nie przeszkadzało. Coś ja, rzekła po dłuższej chwili dziewczyna, do uczonych szczęście mam. Był taki jeden kiedyś. Cholewki do mnie smalił. Uczony był i w akademiach kształcony. Z imienia samego dało się to miarkować. A jak miał na imię? Semester. Ejże, panna! Zawołał zza ich pleców gefrejter Derkacz, złośliwiec i ponurak okaleczony podczas walk o Majenę. Strzelno, panna, wałachom z bicza nad zadami, pełznie ta twoja fura niby smark po ścianie. Jako żywo! Dodał drugi kaleka, drapiąc się w widoczny spod odwiniętej nogawki kikut pokryty połyskliwą tkanką blizny. Dojadło już to pustkowie. Za karczmą zatążyłem, albowiem zaprawdę powiadam wam, napiłbym się piwa. Nie można raźniej jechać? Można. Lucien odwróciła się na koźle. Ale jak się na grudzie oje albo piasta złomi, to niedzielę albo i dwie nie piwo, jeno deszczówkę i sok brzozowy pili będziecie, pod wody czekając. Sami nie ujdziecie, a ja was przecie na plecy nie wezmę. Iście żal, wyszczerzył zęby Derkacz, bo mnie po nocach się śni, że mnie na siebie bierzesz. Plecowo, znaczy się od tylca. Ja tak lubię, a ty, panna? Ty kapcanie kulawy, wrzasnęła Lucien. Ty capie śmierdzący, ty... Urwała, widząc, jak twarze wszystkich siedzących na wozie inwalidów pokrywają się nagle śmiertelną, trupią bladością. Matko, załkał któryś, a tak niedaleczko było do domu. Przepadlim, powiedział Derkacz cicho i całkiem bez emocji, po prostu stwierdzając fakt. A mówili... Przemknęło przez głowę Jarez, że już nie ma wiewiórek, że już ich wszystkich zabili, że już, jak się wyrazili, rozwiązana została kwestia elfia. Było. 6 konnych. Ale po uważniejszym spojrzeniu okazało się, że 6 było koni, a konnych 8. 2 wierzchowce niosły po parze jeźdźców. Wszystkie stąpały sztywno i arytmicznie. Nisko opuszczały łby. Wyglądały marnie. Lucien westchnęła głośno. Elfy zbliżyły się. Wyglądały jeszcze marniej niż konie. Nic nie zostało z ich dumy, z ich wypracowanej, wyniosłej, charyzmatycznej inności. Odzienie, zazwyczaj nawet u gerylasów z komand, eleganckie i piękne, było brudne, podarte, pokryte plamami. Włosy, ich duma i chluba, były zmierzwione, sfilcowane lepkim brudem i zakrzepłą krwią. Ich wielkie oczy, zwykle pysznie pozbawione jakiegokolwiek wyrazu, były teraz otchłaniami paniki i rozpaczy. Nic nie zostało z ich inności. Śmierć, przerażenie, głód i poniewierka sprawiły, że stali się zwykli. Bardzo zwykli. Przestali nawet budzić strach. Przez chwilę Jarret sądził, że miną ich, że po prostu przetną trakt i znikną w lesie po drugiej stronie, nie zaszczycając wozu i jego pasażerów nawet spojrzeniem. Że pozostanie po nich tylko ten zupełnie nieelfi, brzydki, paskudny zapach. Zapach, który Jarret znał aż nadto dobrze z lazaretów. Zapach nędzy, moczu, brudu i jątrzących się ran. Mijali ich nie patrząc. Nie wszyscy. Elfka o ciemnych, długich, zlepionych skrzepłą krwią włosach zatrzymała konia tuż przy wozie. Siedziała w siodle niezgrabnie przechylona, chroniąc rękę na przesiąkniętym temblaku, wokół którego brzęczały i kłębiły się muchy. — Toruwiel! — powiedział odwracając się jeden z elfów. — Enkadinie, lunet! Lucien momentalnie zorientowała się. Zrozumiała, w czym rzecz. Pojęła, na co elfka patrzy. Wieśniaczka od dziecka obyta z czającym się za węgłem chałupy, sinym i spuchłym upiorem, widmem głodu. Zareagowała więc instynktownie i bezbłędnie. Wyciągnęła w stronę elfki chleb. Enkadinie Toruwiel, powtórzył elf. On jeden z całego komanda miał na podartym rękawie zakurzonej kurtki srebrne błyskawice brygady Vrihet. Inwalidzi na wozie, do tej chwili skamieniali i zastygli w bezruchu, drgnęli nagle, jakby ożywieni magicznym zaklęciem. W ich dłoniach, które wyciągnęli w stronę elfów, znalazły się jak wyczarowane. Ćwiartki chleba, gomułeczki sera, kawałki słoniny i kiełbasy. A elfy, po raz pierwszy od 1000 lat, wyciągnęły ręce w stronę ludzi. A Lucien i Jarret byli pierwszymi ludźmi, którzy widzieli, jak elfka płacze. Jak krztusi się szlochem, nawet nie próbując ocierać płynących po brudnej twarzy łez. Zadających kłam twierdzeniu, jakoby elfy w ogóle nie miały gruczołów łzowych. Enka, digne, powtórzył łamiącym się głosem elf z błyskawicami na rękawie. A potem wyciągnął rękę i wziął chleb od derkacza. Dziękuję ci, powiedział chrapliwie z wysiłkiem, dopasowując język i wargi do obcego języka. Dziękuję ci, człowieku. Po jakimś czasie, zauważywszy, że już po wszystkim, Lucien cmoknęła na konie. Trzepnęła lejcami. Wóz skrzypiał i turkotał. Wszyscy milczeli. Było już dobrze na odwieczerz, gdy gościniec zaroił się od zbrojnych jeźdźców. Dowodziła nimi kobieta o zupełnie białych, krótko ostrzyżonych włosach, o złej, zaciętej twarzy, zeszpeconej szramami, z których jedna przekreślała policzek od skroni po kącik ust, a druga pod kufką obejmowała oczodół. Kobieta nie miała też dużej części prawej małżowiny usznej, a lewa jej ręka poniżej łokcia kończyła się skórzaną tuleją i mosiężnym hakiem, o który zaczepione były wodze. Kobieta, mierząc ich złym, pełnym zapiekłej mściwości spojrzeniem, pytała o elfy. O Skojatael, o terrorystów, o zbiegów niedobitków komanda rozniesionego 2 dni temu nazad. Jarret, Lucien i inwalidzi, unikając wzroku białowłosej i jednorękiej kobiety, mówili, mrocząc niewyraźnie, że nie, nikogo nie spotkali i nikogo nie widzieli. Łżecie, myślała biała Rajla. Ta, która niegdyś była czarną Rajlą. Łżecie. Wiem to. Łżecie z litości. No ale to i tak nie ma znaczenia, bo ja, biała Rajla, litości nie znam.
Hurra! Górą krasnoludy! Wiwat Barclay Els!
Niech żyją! Nowigradzki bruk huczał pod podkutymi buciorami wiarusów z ochotniczego hufu. Krasnoludy maszerowały typowym dla nich szykiem, w piątkach. Sztandar z młotami powiewał nad kolumną. Niech żyje Mahakam! Wiwat krasnoludy! Wała im, sława! Nagle ktoś z tłumu zaśmiał się. Kilka osób zawtórowało, a za chwilę ze śmiechu ryczeli już wszyscy. To afront! Złapał powietrze hierarcha Hemelfart. To skandal! To niewybaczalne! Plugawi nie ludzie! Syknął kapłan Willemer. Udawajcie, że nie widzicie, poradził spokojnie Foltest. Nie trzeba było skąpić im wiwendy, rzekła kwaśno Mew, ani odmawiać oprowiantowania. Krasnoludcy oficerowie zachowali powagę i formę. Przed trybuną wyprężyli się i zasalutowali. Podoficerowie i żołnierze ochotniczego hufu wyrazili natomiast swą dezaprobatę wobec zastosowanych przez królów i hierarchów cięć budżetowych. Jedni, mijając trybunę, pokazywali królom zgięty łokieć, inni demonstrowali drugi ze swych ulubionych gestów, pięść ze sztywno wyprostowanym w górę środkowym palcem. Gest ten w kręgach akademickich nosił nazwę digitus infamis. Plebs zwał go dosadniej. Pąsy na twarzach królów i hierarchy dowodziły, że znają obie nazwy. Nie trzeba było obrażać ich skąpstwem, powtórzyła Mew. To ambitny narodek. Wyjec na Elskerdeg zawył. Wycie przeszło w makabryczny zaśpiew. Nikt z siedzących przy ognisku nie odwrócił głowy. Tym, kto po długim milczeniu odezwał się pierwszy, był Borashmun. Świat się zmienił. Sprawiedliwości stało się zadość. No, z tą sprawiedliwością to może przesada, uśmiechnął się lekko pielgrzym. Zgodziłbym się jednak z tym, że świat dostosował się jakby do podstawowego prawa fizyki. Ciekawe, powiedział przeciągle elf, czy o tym samym prawie myślimy? Każda akcja, powiedział pielgrzym, powoduje reakcję. Elf parsknął, ale było to parsknięcie dość życzliwe. Punkt dla ciebie, człowieku. Stefanie Skellen, synu Bertrama Skellena, ty, który byłeś cesarskim koronerem, wstań. Najwyższy Trybunał Wiecznego z łaski Wielkiego Słońca Imperium uznał cię winnym zarzucanych ci przestępstw i czynów nieprawych. A to zdrady stanu i udziału w spisku mającym na celu zbrodniczy zamach na porządek ustawowy Imperium, a także na własną osobę cesarskiego majestatu. Wina twa, Stefanie Skellen, została potwierdzona i udowodniona, a Trybunał nie dopatrzył się okoliczności łagodzących. Jego najjaśniejszy majestat imperatorski nie skorzystał zaś z prawa łaski. Stefanie Skellen, synu Bertrama Skellena, z sali rozpraw zostaniesz przewieziony do Cytadeli, skąd, gdy czas stosowny nadejdzie, zostaniesz wyprowadzony. Jako że zdrajcą będąc niegodzien jesteś stąpać po ziemi cesarstwa, będziesz położony na włóczydło drewniane i na włóczydle tym końmi będziesz zawleczony na plac tysiąclecia. Jako że zdrajcą będąc niegodzien jesteś oddychać powietrzem cesarstwa, będziesz na placu tysiąclecia ręką kata powieszony za szyję na szubienicy między niebem a ziemią i będziesz tam wisiał dopóki nie umrzesz. Ciało twoje zostanie spalone, a popiół na cztery rozrzucone wiatry. Stefanie Skellen, synu Bertrama, zdrajco. Ja, przewodniczący Najwyższego Trybunału Imperium, skazując cię po raz ostatni, wypowiadam twoje imię. Od tej chwili niech będzie ono zapomniane. Udało się! Udało! Krzyknął wpadając do dziekanatu profesor Oppenheuser. Udało się, panowie! Nareszcie, nareszcie! A jednak to funkcjonuje! Jednak się kręci! Działa! To działa! Doprawdy? Spytał obcesowo i dość sceptycznie Jean Lavoisier, profesor chemii, przez studentów nazywany węglosmrodorem. To być nie może. A co przez ciekawość działa? Wieczyste ruchadło. Perpetuum mobile? Zaciekawił się Edmund Bumbler, sędziwy wykładowca zoologii. W rzeczy samej nie przesadzacie, panie kolego? Ani trochę, wrzasnął Oppenheuser i podskoczył po koźlemu. Ani krztyny, działa, ruchadło działa. Uruchomiłem I działa. Działa bez przerwy, bez ustanku. Wieczyście. Na wieki wieków. Tego się nie da opowiedzieć. Koledzy, to trzeba zobaczyć. Chodźcie do mojej pracowni. Żywo, żywo. Jem śniadanie. Zaprotestował Węglosmrodur, ale jego protest utonął w gwarze i ogólnym podnieconym rozgardiaszu. Profesorowie, magistrowie i bakałarze w pośpiechu narzucali na togi płaszcze i delie. Biegli ku wyjściu, wiedzeni przez wciąż wykrzykującego i gestykulującego Oppenheusera. Węglosmrodur pokazał im w ślad digitus infamis i wrócił do bułki z pasztetem. Grupka uczonych, w marszu zasilana coraz to nowymi żądnymi ujrzenia owocu 30-letnich wysiłków Oppenheusera, żywo pokonała dystans dzielący ich od pracowni słynnego fizyka. Już mieli otworzyć drzwi, gdy grunt drgnął nagle. Wyczuwalnie, ba, silnie, ba, bardzo silnie. Był to wstrząs sejsmiczny. Jeden z serii wstrząsów spowodowanych zniszczeniem przez czarodziejki warowni Stygga, kryjówki Wilgeforca. Fala sejsmiczna dotarła z dalekiego Ebbing aż tu, do Ochsenfurtu. Z brzękiem wyleciało kilkanaście szkiełek z witrażu na frontonie Katedry Sztuk Pięknych. Spadło z zabazgranego brzydkimi słowy cokołu po piersie Nikodemusa de Bout, pierwszego rektora uczelni. Spadł ze stołu kubek ziółek, którymi Węglosmrodur popijał bułkę z pasztetem. Spadł z parkowego platana student pierwszego roku fizyki Albert Solpietra, który wlazł był na ów platan, by zaimponować studentkom medycyny. A perpetuum mobile profesora Oppenheusera, jego legendarne, wieczyste ruchadło, ruchnęło się jeszcze raz i stanęło. Na amen. I nigdy już nie udało się go ponownie uruchomić.
Niech żyją krasnoludy! Niech żyje Mahakam!
Co to za zbieranina jakaś? Co to za szajki? Myślał hierarcha Hemmelfart, drżącą ręką błogosławiąc defiladę. Komu tu się wiwatuje? Przekupni kondotierzy? Obsceniczne krasnoludy, co to za autorament dziwaczny? Kto w końcu wygrał tę wojnę? Oni czy my? Na bogów, trzeba zwrócić królom na to uwagę. Gdy historycy i pisarze wezmą się do roboty, należy poddać ich wypociny cenzurze. Najemnicy, wiedźmini, płatni zbóje, nieludzie i wszelki inny podejrzany element ma zniknąć z kronik ludzkości. Ma zostać wykreślony, wymazany. Ani słowa o nich, ani słowa. I ani słowa też o nim, pomyślał zaciskając wargi i patrząc na Dijkstra, obserwującego defiladę z wyraźnie znudzoną miną. Trzeba będzie, pomyślał hierarcha, wydać królom polecenia w sprawie tego Dijkstry. Jego obecność jest obelgą dla przyzwoitych ludzi. To bezbożnik i łotr. Niech zniknie bez śladu i niech będzie zapomniany. Niedoczekanie twoje, purpurowy, świętoszkowaty wieprzu, myślała Filipa Eilhart, bez wysiłku czytając intensywne myśli hierarchy. Chciałbyś rządzić? Chciałbyś dyktować i wywierać wpływ? Chciałbyś rozstrzygać? Niedoczekanie. A rozstrzygać możesz wyłącznie w sprawach własnych hemoroidów. A i tak, tam we własnej twej dupie twe rozstrzygnięcia niewiele będą znaczyły. A Dijkstra zostanie. Tak długo, jak długo będzie mi potrzebny. Kiedyś popełnisz błąd, myślał kapłan Willemer, patrząc na lśniące karminowe wargi Filipy. Kiedyś któraś z was popełni błąd. Zgubi was zadufanie, arogancja i pycha. Spiski, które knujecie. Niemoralność, ohyda i perwersja, której się oddajecie, w której żyjecie. Wszystko wylezie na jaw. Rozejdzie się smród grzechów waszych, gdy popełnicie błąd. Musi przyjść taka chwila. A nawet jeśli błędu nie popełnicie, znajdzie się sposobność, by was czymś obarczyć. Spadnie na ludzkość jakieś nieszczęście, jakaś klęska, jakaś plaga, może zaraza albo epidemia. Wtedy winę zwali się na was. Was obarczy się winą za to, że nie zdołałyście pladze zapobiec, za to, że nie zdołałyście usunąć jej skutków. Wy będziecie wszystkiemu winne. I wtedy rozpali się stosy. Stary, pręgowany kocur z racji umaszczenia zwany przez ludzi rudzielcem, umierał. Umierał paskudnie. Tarzał się, prężył, drapał ziemię, wymiotował krwią i śluzem, wstrząsany konwulsjami. Miał do tego krwawą biegunkę. Miałczał, choć było to poniżej jego godności. Miałczał żałośnie, cicho. Szybko opadał z sił. A rudzielec wiedział, dlaczego umiera, a przynajmniej domyślał się, co go zabiło. Kilka dni temu do cintryjskiego portu zawinął dziwny frachtowiec. Stary i bardzo brudny holk, zaniedbana krypa, wrak niemal. Katriona, głosiły ledwie widoczne litery na dziobie holku. Liter tych rudzielec, rzecz jasna, przeczytać nie umiał. Z dziwnej krypy, wykorzystując cumę, zlazł na keję szczur. Tylko jeden. Szczur był wyliniały, oparszywiały, nieruchawy i nie miał jednego ucha. Rudzielec zagryzł szczura. Był głodny, ale instynkt powstrzymał go przed zjedzeniem paskudy. Ale kilka pcheł, wielkich, błyszczących pcheł, od których roiła się sierść gryzonia, zdołało przeleść na rudzielca i zadomowić w jego futerku. — Co jest z tym zatraconym kotem? — Struł go ktoś pewnie. Albo zauroczył. — Tfu, obrzydliwość, ależ cuchnie, swołocz, zabierz go precz od schodów, kobieto! Rudzielec wyprężył się i bezgłośnie otworzył zakrwawiony pyszczek. Nie czuł już kopnięć ani szturchnięć miotły, którymi gospodyni dziękowała mu właśnie za 11 lat łowienia myszy. Wykopany z podwórka, dogorywał w spienionym od mydlin i uryny rynsztoku. Dogorywał, życząc tym niewdzięcznym ludziom, by też zachorowali, by cierpieli tak samo jak on. Jego życzenie miało spełnić się niebawem. I to na wielką skalę. Na naprawdę wielką skalę. Kobieta, która wykopała i wymiotła rudzielca z podwórka, zatrzymała się, zadarła kieckę i podrapała się w łydkę pod kolanem. Swędziało. Ugryzła ją pchła. Gwiazdy nad Elskerdeg mrugały intensywnie. Iskry z ogniska gasły na ich tle. Ani pokój cintryjski, powiedział elf, ani tym bardziej pompatyczna nowigradzka defilada nie mogą być uważane za cezury i kamienie milowe. Cóż to bowiem są za pojęcia? A władza polityczna nie może tworzyć historii za pomocą aktów czy dekretów. A władza polityczna nie może również historii oceniać, wystawiać not ani szufladkować. Chociaż w swej pysze żadna władza tej prawdy nie uzna. Jednym z najjaskrawszych przejawów waszej ludzkiej arogancji jest tak zwana historiografia. Próby wydawania opinii i ferowania wyroków o, jak wy to mówicie, dziejach minionych. Jest to dla was ludzi typowe i wynika z faktu, że natura obdarzyła was efemerycznym, owadzim, mrówczym życiem. Śmieszną średnią wieku poniżej 100. Wy zaś do swej owadziej egzystencji usiłujecie dopasowywać świat. A tymczasem historia jest procesem, który zachodzi nieprzerwanie i nigdy się nie kończy. Nie da się podzielić historii na odcinki stąd, dotąd, od daty do daty. Nie da się historii określić, ani tym bardziej zmienić królewskim orędziem. Nawet jeśli wygrało się wojnę. Nie podejmę dysputy filozoficznej, rzekł pielgrzym. Jak się rzekło, człowiek ze mnie prosty i mało elokwentny. Ośmielę się jednak zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, krótkie jak u insektów życie chroni nas, ludzi, przed dekadencją. Skłania do tego, by szanując życie, żyć intensywnie i twórczo, by wykorzystywać każdą chwilę życia i cieszyć się nią. A gdy trzeba, życie to oddać bez żalu za sprawę. Mówię i myślę jak człowiek. Ale przecież tak samo myślały długowieczne elfy, idąc bić się i umierać w komandach Skojatael. Jeśli nie mam racji, proszę, by mnie poprawiono. Pielgrzym odczekał stosowną chwilę, ale nikt go nie poprawił. Po drugie podjął, wydaje mi się, że władza polityczna, choć niezdolna do zmieniania historii, może swymi działaniami wytworzyć całkiem niezłe złudzenie i pozór takiej zdolności. Władza ma potem metody i instrumenty. O tak, odrzekł elf, odwracając twarz. Tu trafiliście w sedno, panie pielgrzymie. Władza ma metody i instrumenty, takie, z którymi nie sposób dyskutować. Galera stuknęła burtą o obrośnięte glonami i muszlami pale. Rzucono cumy. Rozbrzmiały krzyki, przekleństwa i komendy. Darły się mewy łowiące odpadki, pływające po zielonej, brudnej wodzie portu. Nabrzeże roiło się od ludzi, głównie umundurowanych. Koniec rejsu, panowie elfy, powiedział Nilfgaardzki, dowódca konwoju. Jesteśmy w Dillingen. Wysiadka. Czekają tu już na was. Fakt. Czekano na nich. Żaden z elfów, a już z pewnością nie Faultiarna, nie dawał za grosz wiary zapewnieniom o sprawiedliwych sądach i amnestiach. Skojatael i oficerowie brygady w Rihet nie mieli żadnych złudnych nadziei co do losu, jaki czeka ich za Jarugą. A w większości pogodzili się z tym. Przyjmowali to stoicko, z rezygnacją nawet. Nic, jak sądzili, nie mogło ich już zaskoczyć. Mylili się. Spędzono ich z galery dzwoniących i brzęczących kajdanami, pognano na molo, potem na nabrzeże, w szpaler uzbrojonych żołdaków. Byli tam też i cywile, tacy, których bystre oczka migały szybko, skacząc od twarzy do twarzy, od sylwetki do sylwetki. Selekcjonerzy, pomyślał Faultiarna. Nie pomylił się. Na to, by jego pokiereszowana twarz została przegapiona, liczyć oczywiście nie mógł. I nie liczył. Pan Isengrim Faultiarna? Żelazny wilk. A cóż za miła niespodzianka. Prosimy, prosimy. Żołdacy wywlekli go ze szpaleru. Wafail! Krzyknął do niego Koinach Dario, rozpoznany i wyciągany przez innych noszących ryngrafy z redańskim orłem. Sewet se kermedea! Zobaczycie się, syknął cywil, który wyselekcjonował Faultiarnę, ale chyba w piekle. Na niego już tam czekają, w Drakenborgu. Hola, stać! Czy to przypadkiem nie pan Riordan? Brać go!